czyta Reda Haddad.
A liście autor historii, doszedłszy do tego punktu, zostawia niestety bitwę bez rozstrzygnięcia. To jeno na swoje uniewinnienie podając, że nic dalej już nie wie o wielkich czynach Don Quixota. Inny autor tego dzieła, przekonany będąc, że tak ciekawa historia nie może być zdana na pastwę zapomnienia i że obywatele Manchy na pewno zachowali w swych archiwach i bibliotekach jakieś szpargały naszego sławnego rycerza dotyczące, nie stracił nadziei, że uda mu się dowiedzieć, jaki był koniec tej uciesznej przygody. Jeśli mu niebo przychylne będzie, znajdzie ją w drugiej części dzieła.
Czyta Reda Haddad.
Zostawiliśmy w pierwszej części tego dzieła dzielnego Biskajczyka i walecznego Don Quixota z obnażonymi i wzniesionymi w górę mieczami, gdy gotowali się do zadania tak wściekłych i okrutnych ciosów, że gdyby ostrza ich szablic zwaliły się piorunem, nie napotykając żadnego oporu, niechybnie rozpłataliby się nawzajem od ramienia aż po pas. A liści w tym punkcie, tak uwagę łoskocącym, autor urwał ucieszną i przyjemną opowieść, nie dając nam nawet wskazania, gdzie mamy szukać reszty, której braknie. Bardzo mi to nie w smak poszło. Przyjemność z tej krztyny, którą przeczytałem, zamieniła się w nieukontentowanie głębokie, gdym pomyślał, ile trudu trzeba będzie ponieść, aby odszukać wszystko, czego nie dostaję. Wydało mi się to rzeczą niepodobną do wiary i nawszem dobrym obyczajom przeciwną, aby owemu tak znacznemu rycerzowi miało zbywać na jakimś mędrcu, który by wziął przed się spisać jego tak zawołane i niepodobne do wiary czyny. A to tym więcej, że każdy z błędnych rycerzy miał jednego albo i dwóch dziejopisów, którzy nie tylko opowiadali o jego czynach, lecz spisywali także jego najbłahsze myśli i bzdury jego żywota dotyczące, choćby nie wiem jak utajone były. Nie można dopuścić więc przecież, aby znamienitemu rycerzowi naszemu miało zbywać na tym, czego rycerz Platir i jego podobni mieli w bród. Prócz tego nie mogłem uwierzyć, aby tak krotochwilna historia miała bez ręka i bez noga pozostać. Już byłem gotów całą winę złośliwemu czasowi przypisać, który wszystko trawi i zatraca i który albo ją gdzieś w zakryciu trzyma, albo też wszczęt do tej pory popsował. Wziąwszy za się to pod rozwagę, że między księgami rycerza znaleziono dzieła tak niedawno napisane jak Medykamenty zazdrości i Nimfy i pasterze z Henares, do tej myśli przyszedłem, że jego historia zbytnio stara być nie może i że gdyby nawet jej nie spisano, nie mogła przecież wywietrzeć z pamięci mieszkańcom jego wsi i okolicznych wiosek. Myśl ta dręczyła mnie srodze, a ustawnie, taką bowiem pałałem żądzą dowiedzenia się czegoś o życiu i cudach sławnego Hiszpana Don Quixota, luminarza manczeńskiego rycerstwa. On pierwszy wszak w gnuśnych czasach wieku naszego oddał się ćwiczeniu w rycerskiej zabawie. On pierwszy ją naprawiać krzywdy, nieść pomoc wdowom, bronić czci dziewic, które z biczykiem w ręku w całej chwale swego prawiczeństwa na paradnym rumaku siedząc uganiały się bezpiecznie po górach i lasach. A były drzewi takie dziewice, co to ani jednej nocy pod dachem swojego domu nie przespały i przeżywszy na świecie 80 lat bez mała, kładły się w grób czyściuchne, jakby z łona matek dopiero co wyszły. Chyba, że jakiś nędzny wiła, gbur ważący się na wszystko, albo olbrzym o straszliwej posturze prosi, a nikczem nie splugawił. Mówię więc, że dla tych racji zacny nasz rycerz Don Quixote z Manchy godzien jest wszelkich i ustawnych chwalb i że mnie także lekce sobie ważyć nie trzeba, jako że pracy i starania nie litowałem, chcąc odnaleźć koniec tej przyjemnej historii. Aczkolwiek i wiem, że gdyby niebo, przypadek i fortuna nie były mi przychylne, czytelnik pozbawiony zostałby dwóch godzin miłego spędzenia czasu i ukontentowania, które mieć może, gdy z uwagą tę księgę czytać będzie. Owóż i odnalazłem tekst takim sposobem. Gdy pewnego dnia przechadzałem się po toledańskiej Alkana, podszedł do mnie pewien otrok, który niósł na sprzedaż handlarzowi materii jedwabnych stare papierzyska i regestry. A jako, że mam zwyczaj czytywać wszystko, co mi w rękę wpadnie, nawet świstki walające się na ulicach, więc też wiedziony moją przyrodzoną skłonnością, wziąłem jeden z regestrów i ujrzałem, że zapisany jest Bóg z tabami arabskimi. Chociaż rozumiem się nieco na arabskim piśmie, jednakowoż tego tu pisma odczytać nie mogłem. Oglądałem się przeto na wszestrony, czy nie ujrzę gdzie uczonego Maura, który by mi wszystko przełożył. Nie była to sprawa trudna, gdyż tłumacza znalazłbym i wówczas, gdyby o jakiś zacniejszy i dobrze starożytniejszy język chodziło. Wreszcie traf zdarzył mi jednego mędrka. Rzekłem mu, czego pragnę i rękopis do ręki wetknąłem. Otworzył je na chybił trafił, przeczytał kilka wierszy i śmiechem parsknął. Zapytałem, czemu by się śmiał. Z uwagi, odparł, którą na marginesie księgi uczyniono. Poprosiłem, aby mi przetłumaczył. On zaś, śmiejąc się ciągle, rzekł. Napisano tutaj, ta Dulcynea Stobozo, tyle razy w tej księdze wspomniana, miała szczęśliwą rękę w soleniu wieprzaków, niż każda inna białogłowa z Manczy. Gdy usłyszałem o Dulcynei Stobozo, stanąłem jak wryty, gdyż od razu przyszło mi na myśl, że papieżyska te muszą zawierać historię Don Quixota. Poprosiłem przeto pana Maura, aby mi choć sam początek przeczytał, co też on i uczynił, tłumacząc natychmiast z arabskiego na kastylijski. Była to historia Don Quixota z Manczy, spisana przez Syda Hamete Benengeli, arabskiego dziejopisa. Nie lada chytrości trzeba było użyć, aby nie dać poznać po sobie wielkiej radości, jaką odczułem, gdy tytuł tej księgi o Meuszy się obił. Wydarłem z łap otroka wszystkie te stare szpargały przeznaczone dla handlarza jedwabiu i odkupiłem je za pół reala. Gdyby był bardziej przenikliwy i poznał, jaką to rządzą pałą, byłby ani chybi podniósł cenę aż do 6 reali. Nie mieszkając, odszedłem z Maurem w kierunku klasztoru i jąłem go męczyć, aby mi na kastylijski język przełożył te wszystkie szpargały dziejów Don Quixota dotyczące, nic od siebie nie dodając, ani nie ujmując. Zapłacę mu według jego woli. Zadowolił się 2 araba z winogron i 2 korcami żyta, przyrzekając, że przetłumaczy szybko, a wiernie. Aby całą sprawę ułatwić i tak szczęśliwej zdobyczy z rąk nie wypuszczać, wziąłem Maura do swego domu, gdzie w ciągu miesiąca i 2 tygodni całą księgę przełożył tak, jak ją tu słowo w słowo podaje. W pierwszym zaraz zeszycie był bardzo udatny wizerunek walki Don Quixota z Biskajczykiem, przedstawiający adwersarzy w tej samej postawie, w jakiej zostawiliśmy ich poprzednio. Obydwaj z mieczami wzniesionymi do góry, jeden zakryty tarczą, drugi poduszką. Muł Biskajczyka odmalowany był jak żywy, a tak udatnie, że na strzał z kuszy można było poznać, iż jest to bydle z najmu pochodzące. U stóp Biskajczyka widniał napis Don Sancho de Azapeitia, gdyż takie ani chybi musiało być jego miano, a pod kopytami Rosynanta II, który głosił Don Quixot. Rosynant foremnie ślicznie był przedstawiony. Długi, o sztywnym karku, zbiedzony, chudy i o tak ostrokościstym grzbiecie, że wszystko to dowodziło jawnie, iż słusznie i sprawiedliwie Rosynantem nazwany został. Tuż obok niego stał Sancho, trzymając swego osła za uzdeczkę. U stóp giermka można było przeczytać Sancho Zancas, zgodnie z kontrfektem. Sancho musiał mieć brzuch ogromny, wzrost niski i kości w udach bardzo grube. Stąd też poszło, że nadano mu przydomki Sancho i Zancas, które się nieraz w historii tej powtarzają. Było tam jeszcze kilka szczegółów godnych uwagi, a jeśli one wcale ważne nie są, gdyż nic nie wnoszą do naszej historii, która nie może być złą, będąc prawdziwą. Jeśli już jakiś zarzut co do jej prawdomówności zrobić można, to chyba ten jeno, że autor był Maurem. Maurowie zaś strasznie łgać lubią, zważywszy przecie, że są wielkimi nieprzyjaciółmi naszej nacji. Spodziewać się trzeba, że historii tej składacz raczej ujmował niż dodawał. Nie kwapił się zbytnio ze swym piórem, gdy chodziło o pochwałę naszego rycerza. Przeciwnie, jakby z umysłu je przemilczał. Złe to jest postępowanie i jeszcze gorsza intencja, gdyż dziejopisy winni być wierni, dokładni wszelkiej namiętności zbyci, tak aby interes własny ani jakakolwiek afektów skłonność nie mogła ich sprowadzić z toru prawdy, której matką jest historia, współzawodniczka czasu, depozytariuszka czynów, świadek przeszłości, przykład i monit dla teraźniejszości i nauka dla wieków przyszłych. Jestem pewien, że jeśli o krotochwilność chodzi, nie pozostawia ta księga nic do życzenia. Jeżeli zaś jej czego dobrego nie dostaje, stało się to raczej z winy tego psa niewiernego, autora, niż z winy przedmiotu. Owóż część druga zaczyna się w tłumaczeniu na ten kształt. Gdy dwaj dzielni i siardziści przeciwnicy obnażyli szable i wznieśli je do góry, zdało się po ich groźnych minach, że wzywają niebo, ziemię i piekło. Zażarty Biskajczyk pierwszy ciął okrutnie z taką furią i siłą, że gdyby mu się szabla w ręku nie zwinęła, jedno to cięcie wystarczyłoby, aby kres położyć srogiemu pojedynkowi i wszystkim przygodom naszego rycerza. A liści przychylna fortuna, chcąc go zachować dla większych rzeczy, sprawiła, że miecz spadł płazem na lewe ramię, taką tylko czyniąc mu krzywdę, że go z tego boku całkiem odsłonił, zrywając przyłbicę i odcinając połowę ucha. Przyłbica spadła na ziemię z wielkim hukiem, zaś Don Quixot pozostał na siodle. Klnę się na honor, że nikt w tej godzinie nie byłby mocen opisać wściekłości, jaką odczuł nasz rycerz z Manczy, widząc się tak spostsponowanym. Wyprężył się w strzemionach i ściskając szablisko oburącz, wymierzył cios tak okrutny w poduszkę i głowę Biskajczyka, iż ten poczuł, że cała góra zwaliła się na niego i ją farbować krwią z nosa, ust i uszu. Zafiał się na siodle i ani chybi runąłby na ziemię jak długi, gdyby muła za kark nie chwycił. Nogi wypadły mu ze strzemiona, ramiona rozczapiżyły się szeroko. Muł, przerażony tym strasznym ciosem, rzucił się kłusem na pole. Tam też, rozwierzgawszy się nie na żarty, zwalił wreszcie swego pana na ziemię. Don Quixote przyglądał się swemu adwersarzowi z zimną krwią, ale obaczywszy go na ziemi, jednym susem zeskoczył z konia, podbiegł doń i przyciskając ostrze do jego gardła, zażądał, aby mu się poddał, gdyż w przeciwnym razie utnie mu głowę. Biskajczyk tak był zamroczony, że ani słowa odpowiedzieć nie mógł. Pewnie by Don Quixote całą swoją cholerę na nim wywarł, gdyby nie damy z Kolaski, które śledząc z wielką trwogą przebieg pojedynku, przybiegły teraz, aby go błagać ze wszystkich sił o wyrządzenie im tej łaski i darowanie mu życia. Rycerz nasz rzekł do nich z wielką powagą i wyniosłością. Z wielką ochotą skłaniam się do waszej prośby, piękne panie, ale to za warunek kładę, aby rycerz ten przyrzekł mi, że pójdzie do Tobozo, przedstawi się w moim imieniu nieporównywalnej Dulcynei, aby nim według swego upodobania rozporządzać mogła. Damy na wpół żywe ze strachu, nie rozumiejąc nic, czego żąda, ani nie pytając, kto to jest ta Dulcynea, przyrzekły, że Giermek wypełni co do joty jego zlecenie. A więc, rzekł Don Quixote, mając słowo w wielmożnej pani za rękojmę, nie chcę mu już krzywdy czynić, chociaż we wszechmiar na nią zasłużył.
Czyta Reda Haddad.